pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Pytać każdy może. Monika Siwak-Waloszewska, dzień dobry. A dzisiaj postawimy pytanie, co zrobić, by rozstanie rodziców było jak najmniej bolesne dla dziecka. To pytanie trudne, a właściwie odpowiedź na nie jest bardzo, bardzo trudna. Spróbujemy jej chociaż po części udzielić dzisiaj z moimi gośćmi i z Państwa pomocą. Już teraz podaję numer telefonu 345 50 60 i końcówka 90, licząc na Państwa, czyli matek i ojców, doświadczenia. Czy to się Państwu udało? Jak wyglądała sytuacja z opieką nad dzieckiem po Państwa rozstaniu i liczę także na opowieści dorosłych już dzieci, które z perspektywy lat mogą ocenić, jak to było w Państwa przypadku. A w studiu dzisiaj pani Natalia Leibman, zastępca dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy. Dzień dobry. Psycholog dziecięcy z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Bydgoszczy, pani Arletta Jarzębska-Kęcik. Witam. Jastrzębska-Kęcik, przepraszam najmocniej.
Dzień dobry.
I pani doktor Agnieszka Wedeł-Domaracka, prawniczka, specjalistka od prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
W ciągu ostatnich 40 lat, jak się okazuje, mocno wzrosła liczba rozwodów w naszym kraju. Trzykrotnie. Dzisiaj tak naprawdę co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że co trzecie dziecko w naszym regionie rodzi się poza związkiem małżeńskim, to możemy sobie wyobrazić, jak wiele jest takich ludzi, dzieci, którzy w pewnym momencie stają w obliczu takiego dramatu, tak, że mama i tata nie będą już razem. Do pani psycholog moje pierwsze pytanie. Co czuje dziecko, to pewnie też jest zależne od tego, ile ma lat, kiedy następuje ta chwila, że jest decyzja, rozchodzimy się, rozstajemy się, rozwodzimy się?
Dla dzieci to są bardzo trudne momenty, szczególnie w sytuacji, kiedy rodzice informują albo bądź nie informują i dzieci nie wiedzą, w jakim momencie swojego życia się znajdują. Przede wszystkim rozstanie z jednym z rodziców jest ogromnie trudne. Jest to straszne przeżycie emocjonalne. Dla dzieci jest to trauma. Może przekształcać się to w różne nieakceptowane zachowania u dzieci, które... Często, tak jak do naszej poradni, zgłaszane są dzieci, że pojawia się problem dziecka, a tak naprawdę okazuje się, że problem tkwi w rodzinie na skutek sytuacji okołorozwodowej.
A zacznijmy od tego, co dziecko wie. Czy lepiej jest jak najszybciej poinformować dziecko, bez względu na to, ile ma lat, że będzie inaczej teraz, że nie będziesz z mamą, czy nie będziesz z tatą, z obojgiem rodziców w domu?
W mojej ocenie najlepiej, jeżeli oboje rodzice, jeżeli podjęli taką decyzję, informują dziecko wspólnie, że ja z mamą czy ja z tatą zdecydowaliśmy, że nie będziemy mieszkać razem. Mama albo tata będzie mieszkał osobno, ty pozostajesz ze mną. To są relacje między mamą i tatą, natomiast dla nas zawsze będziesz dzieckiem i dla ciebie nic się nie zmieni w sensie naszych kontaktów i naszej miłości. Żeby dziecko odbaczyć od poczucia winy, bo dzieci często mają poczucie, że gdyby było grzeczne, a gdyby czegoś nie robiło, to może rodzice by się nie rozstawali.
Chciałam to zapytać, czy to jest dominująca sytuacja i to też do pani Natalii, która miała doświadczenia z takimi rodzinami, że dziecko obwinia siebie w większości przypadków, że to coś ze mną musiało być nie tak, skoro moi rodzice się rozstają?
Jest to częsty przypadek rzeczywiście, ale to tak jak tutaj moja poprzedniczka mówiła, to bardzo często wynika z tych zakłóconych relacji pomiędzy dorosłymi i z braku ustalenia jasnego przekazu, który formujemy do dziecka.
Ale przecież oni kłócą się między sobą, tak? Ale pewnie kłócą się też o to, nie wiem, ty źle coś powiedziałeś dziecku, czy ty źle coś zrobiłeś,
tak? Nam się wydaje,
tak?
Że dzieci tego nie słyszą, nam się wydaje, że...
Są za małe.
Są za małe, nie rozumieją. No a tak nie jest. Słusznie powiedziała pani psycholog, że dziecku należy dać jasny przekaz, jasną informację, powtarzać ten przekaz, wzmacniać go, nie tylko mówić, ale i pokazywać sobą, że to, co się dzieje między dorosłymi, nie dotyczy dziecka, że my dalej będziemy, jesteśmy twoimi rodzicami, którzy cię bardzo kochają.
Ale może to jest tak, że tak bardzo jako dorośli, czy jako para, boimy się wypowiedzenia na głos tego dramatu naszego też życiowego, że przestaliśmy się kochać, tak? Chcieć być ze sobą, że chcemy tak bardzo to utrwalić jakby w świadomości dziecka, że boimy się wypowiedzieć to wobec tego dziecka, że no być może my przestaliśmy się kochać, mama i tata, tak? Ale nie przestajemy kochać ciebie i nigdy nie przestaniemy, tak? To jest zbyt trudne dla takiej pary, no w kryzysie przecież, w dramatycznej sytuacji. Pani psycholog.
To znaczy my proponujemy, że jeżeli rodzic ma trudność w przekazaniu takiej informacji, my proponujemy przekazanie takich informacji również na terenie poradni w obecności psychologa.
Czyli zawczasu, kiedy jeszcze nie ma rozwodu, czy już zaczyna się...
To znaczy najlepiej, żeby dzieci były poinformowane, bo one obserwują, co się w domu dzieje, tak jak już tutaj było wcześniej powiedziane. One obserwują, one czują ciałem i wiedzą, że coś się dzieje, czego nie potrafią na przykład nazwać. Dzieci cały czas mają nadzieję, że rodzice jednak będą razem, pomimo tego, co się dzieje, że jednak wróci
sytuacja. Mimo, że jest źle, to wolą, żeby byli razem.
Tak, to są marzenia, największe marzenia każdego dziecka. Jeszcze nie spotkałam dziecka, które myślałoby inaczej. One cały czas mają takie marzenia. W związku z tym, żeby dzieci nie żyły w takiej nieświadomości i w poczuciu, że może jednak coś się zmieni, jeżeli decyzja rodziców jest niezmienna, żeby je poinformować, że my zdecydowaliśmy, że nie będziemy mieszkać razem, nie będziemy, ale tak, ale ciebie nadal kochamy. I jakby z doświadczenia i nawet literatura podaje, że nie tyle ten rozwód dla dzieci jest tak trudny, bo czasami jest spokojniej w domu, nie ma nieporozumień, nie ma hałasu, jak relacje między rodzicami, które pozostają po rozstaniu. Dzieci powinny zauważyć, że rodzice mają szacunek do siebie, odnoszą się do siebie z godnością, nie mówią o sobie niemiłych rzeczy, żeby dzieci nie wchodziły w takie relacje, żeby nie były włączane w sprawy dorosłych, żeby pozostały dziećmi.
No a niestety, chyba w większości przypadków to wydaje się niemożliwe, ponieważ ludzie, którzy się kochali i mają wobec siebie teraz tylko i wyłącznie negatywne uczucia, nie są w stanie zapanować nad sobą być może na tyle, żeby... pomyśleć o tym dziecku po prostu, tak? Że ono jest zbyt małe, żeby to zrozumieć, że to jest zbyt duża trauma dla niego i że to o nie powinni zadbać. No i niestety to dziecko staje się przedmiotem i to jest słowo tutaj ważne, niestety przedmiotem gry między dorosłymi. I nagle wkracza w to nasze życie najbardziej intymne, tutaj do pani doktor Agnieszki Wedeł-Domarackiej, instytucja, państwo, prawda? Bo nagle jest sąd, który decyduje o tym, z kim ma żyć dziecko. I czy to w ogóle są dobre sposoby, to o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Powiedzmy na razie jak jest. W 60 przypadkach, to jest sprzed kilku lat dane, być może coś się zmieniło w ciągu tych ostatnich lat, sąd przyznaje opiekę nad dzieckiem matce. Od kilku lat istnieje coś nowego, nazywa się to instytucją opieki naprzemiennej, aczkolwiek stricte w przepisach tego nie ma. Jak to wygląda, w jakim kierunku te zmiany miały iść w założeniach właśnie?
Jeśli chodzi o tę instytucję opieki naprzemiennej, ona się rzeczywiście pojawia bardziej w rozważaniach sądów, gdzieś tam w literaturze, bo ona nie jest stricte uregulowana przez przepisy prawa.
Mówi się po prostu o wspólnej opiece, tak?
Tak, mówi się o przebywaniu dziecka w porównywalnych okresach czasu u jednego i u drugiego rodzica. Tak do tego podchodzi kodeks postępowania cywilnego.
Czyli na przykład 2 tygodnie u mamy, 2 tygodnie u taty mieszka dziecko.
2 tygodnie u mamy, 2 tygodnie u taty, przy czym no tutaj wskazuje się, że w przypadku dzieci mniejszych, młodszych, tak gdzieś do 5-6 roku życia, te okresy powinny być krótsze. Za 2 tygodnie to jest raczej dla...
Za długo.
Tak, to jest już za długo, bo dziecko może odczuwać potrzebę kontaktu z drugim rodzicem, takiego bezpośredniego. Tutaj też trzeba pamiętać, że ta instytucja, jako instytucja bardzo nowa w naszym porządku prawnym, ona nie ma absolutnie dużej ilości zwolenników. Z tego prostego względu, że no nie eksperymentuje się na dzieciach, tak? Więc my potrzebujemy dłuższego okresu czasu, żeby sobie wypracować to, czy ona rzeczywiście się będzie miała szansę przyjąć, czy też nie będzie miała szansy się przyjąć.
Bo słyszę się dużo krytycznych głosów ze strony i prawników, i psychologów na temat opieki naprzemiennej, która na pierwszy rzut oka wydawałoby się czymś idealnym rozwiązaniem, tak? Że będę miał tyle samo mamy i tyle samo taty. Natomiast to, co pani mówi, praktyka, potrzeba być może kilkudziesięciu lat czy kilku pokoleń, no bo jak sobie to porównamy z innymi krajami, Skandynawia jakby przoduje, tak, w tego rodzaju opiece, decyzjach. Tylko jak to tam wygląda i od kiedy?
Tak, rzeczywiście tutaj te rozwiązania szwedzkie, one są modelowe, jeżeli chodzi o opiekę naprzemienną, dlatego że tam od końca lat 90. to jest właściwie taki model domyślny przyznawania opieki. Czyli właściwie...
Pierwszego wyboru.
Tak, to jest pierwszy wybór. Tak? Nie ma, powiedzmy, nadużyć ze strony rodzica w stosunku do dziecka, nie ma jakiejś patologii, nie ma przestępczości.
Ale dlatego również, że równouprawnienie funkcjonuje tam od też dłuższego czasu.
Właśnie. To jest kwestia tego, że rodzice dostrzegają siebie jako podmioty równouprawnione. Od lat 70. tam istnieje coś takiego jak instytucja urlopu bezpłciowego. To znaczy prawo do urlopu po urodzeniu się dziecka mają obydwoje rodzice i to jest bardzo mocno zakorzenione w tej mentalności, że my jesteśmy rodzicami na równych prawach. Oczywiście wiadomo, że rola kobiety w kontekście urodzenia dziecka, później tego okresu opieki nad tym dzieckiem, chociażby karmienia
piersią, właśnie. Ale potem mamy takie same prawa i obowiązki wobec dziecka.
Zgadza się. I tutaj chodzi o to, żeby jak gdyby społeczeństwo rozumie to, że nie ma tej dysproporcji, czyli nie ma tylko po jednej stronie obowiązków, a po drugiej stronie uprawnień, tylko że to musi być porówno, bo tak jest najlepiej dla dziecka.
Tak, i nie umniejsza to nikomu, mężczyźnie, że jest w domu z dzieckiem, tak? Zyskuje na tym, bo to już jest jakby ocena i pewnie wyjaśnienie dla psychologa, że może mieć ten kontakt ze swoim dzieckiem i rzeczywiście oboje rodzice znają dziecko właściwie tak samo i są tak samo z nim związani. No i wtedy jest ta opieka naprzemienna w razie rozstania, czyli co?
Czyli mechanizm, w którym rodzice ustalają, na jakich zasadach dziecko będzie przebywało u jednego i u drugiego. Przy czym tutaj należy zwrócić uwagę, że jest powiedziane, że dziecko przebywa w porównywalnych odstępach czasu. I to też trzeba bardzo wyraźnie rodzicom wyjaśniać, że to nie jest odmierzanie czasu co do minuty, tak? Że jeżeli w tym miesiącu dziecko będzie u mnie jeden dzień więcej, to jest już, ja muszę ten dzień odebrać
nawet
następnego
dzień
miesiąca.
Tak? Już nie mówiąc o tym, że 15.01 oglądamy coś wspólnie i uciekaj, tak? Do taty czy do mamy.
Zgadza się. I tutaj przede wszystkim należy też podkreślić to, że to ustalenie, ono wymaga rzeczywiście dużej zgodności między rodzicami. To na pewno nie jest instytucja, którą można orzec w stosunku do rodziców, którzy są w konflikcie, którzy mają w stosunku do siebie wzajemne pretensje.
I tu możemy już się wtrącić, przepraszam, kto nie ma do siebie pretensji rozwodząc się, prawda?
O ile do siebie, to jeszcze jest jak gdyby... Właśnie trzeba dostrzec to dziecko. I tutaj jest ogromna rola właśnie osób, które zajmują się czy mediacjami, czy osób, które pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żeby one uświadamiały. I no, ja doskonale wiem, że to robią, tylko jak gdyby trzeba zobaczyć, jak wielka jest ta rola, tak? Że rozwód, tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, to jest relacja między dwojgiem dorosłych ludzi, która nie powinna w żaden sposób rzutować na dziecko. Że dla dziecka nie powinno nic się zmienić.
Mhm. Za chwilę do tematu wrócimy, bo jest jedna ważna materialna kwestia różniąca nas między Szwecją. Odbiorę pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Witam
proszę
pana.
Pani, ja dzwonię z daleka, bo prawie 500 kilometrów od Bydgoszczy. Mhm. I dowiedziałem się, że jest taki program o opiece naprzemiennej.
Czy jest pan ojcem?
Mogę parę słów powiedzieć?
Oczywiście.
Jestem ojcem, proszę pani.
Po rozstaniu, rozumiem, z matką, tak?
Po rozstaniu, całkowicie zniszczonym przez sąd w Bydgoszczy. Proszę pani, 6 lat wychowywałem sam dziecko od pierwszego roku do 6 roku życia. Matki nie było. Mhm. Potem moje dziecko zostało porwane z przedszkola w Jaworznie. Ponad 3 lata walczyłem o córkę. I efekt jest taki, że ostatnie postanowienie sądu ekspresowe zezwoliło matce na wywóz do Niemiec dziecka bez zgody ojca. Ja otrzymałem, proszę pani, 2 godziny miesięcznie przez panią sędzię z Bydgoszczy, 2 godziny miesięcznie z dzieckiem, proszę pani, czyli 24 godziny w ciągu roku. Po 4 spotkaniach, tych 2-godzinnych, na które jeździłem, proszę pani, 2000 kilometrów pokonywałem. Ja mam 61 lat, jestem starym ojcem, moje dziecko ma obecnie 8 lat. Proszę pani, matka zniknęła, całkowicie zniknęła z dzieckiem. Wyjechała, dowiedziałem się ostatnio, że jest w Niemczech, ale nikt mi nie chce podać adresu zamieszkania. Niemcy mówią, że jest ochrona danych osobowych. No dziwne to jest, ochrona danych osobowych dziecka przed ojcem. Proszę pani, w Polsce natomiast policja powiedziała mi, bo zgłosiłem zaginięcie dziecka na policji, powiedziano mi, że nie mogą mi udzielić informacji, ponieważ matka sobie tego nie życzy. Ja mam postanowienie z sądu o tych nędznych kontaktach. Nie mam proszę pani, od 8 lipca 2017 roku nie mam żadnego kontaktu. Napisałem do prezesa sądu w Bydgoszczy pismo.
To są sprawy, przepraszam, że wejdę w panu w słowo, które, jeżeli pan nas będzie słuchał, dalej sobie omówimy, które wymagałyby uczestniczenia wszystkich stron, tak? I matki dziecka, której teraz nie ma z nami, i sądu. Natomiast no też trudno jest oceniać, myślę, obiektywnie, czy jest pan w stanie nam powiedzieć, z jakiego powodu dziecko zostało przekazane mamie, a nie panu. Czy coś się wydarzyło?
Proszę pani, to się wydarzyło, że matki nie było 6 lat z dzieckiem i matka, kiedy straciła w Niemczech zasiłek socjalny, porwała dziecko z przedszkola. Wywiozła z Jaworzna dziecko z rodzinnego domu do Bydgoszczy, gdzie jest tak zwane towarzystwo. Bydgoszcz to jest małe miasto i jest tam towarzystwo.
Dziękuję panu serdecznie. No właśnie, za chwilę sobie podyskutujemy. Tak, dziękuję bardzo za telefon. Jak to wygląda? Mamy tutaj pierwszą sytuację, że jest sprawa dotycząca dwóch krajów, tak? Czy jakim prawem posługujemy się w takiej sytuacji, jeżeli jest między rodzicami konflikt, jedno mieszka w jednym kraju, drugie w drugim?
Jeśli mamy do czynienia z systemem, w którym rodzice mieszkają w różnych państwach, to jest to zależne tak naprawdę od dwóch czynników. To znaczy, jeżeli to są państwa Unii Europejskiej, tak jak w tym przypadku, to mają zastosowanie dwa mechanizmy prawne, czyli rozporządzenie, tak zwane rozporządzenie Bruksela II, które dotyczy kontaktów z dzieckiem, i konwencja Haska, również odnosząca się do kontaktów z dzieckiem. I ten mechanizm działa w ten sposób, że rodzic, kierując swój wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości, ma możliwość uzyskania kontaktów z dzieckiem. Tak? Tutaj jak gdyby przejmuje prowadzenie postępowania organ o charakterze centralnym, dlatego że to są relacje międzynarodowe, one tutaj
wymagają... Tak, ale szanuje się, rozumiem, ten pierwszy wyrok sądu, który zapadł albo w Polsce, albo w Niemczech, dotyczący tego, z kim ma to dziecko przebywać, tak?
Tak, tak, tak. Wyrok sądu się szanuje, natomiast no, tak jak było tutaj w tej sytuacji...
W sprawach już kontaktów.
Wyrokiem były również ustanowione kontakty, więc jeżeli te kontakty nie odbywają się w praktyce, to również istnieje mechanizm, który pozwala na wyegzekwowanie tych kontaktu z dzieckiem.
I wtedy trzeba korzystać z pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Tak.
Jak w praktyce to wygląda? Czy to są duże kolizje jakby prawne, że gdzieś jest się w stanie wyegzekwować swoje prawa rodzica polskiego za granicą? Na przykład jeżeli drugi rodzic wyjechał gdzieś za granicę z dzieckiem.
Tutaj zawsze jest trochę problem tego, że sądy są sądami jednak takimi narodowymi. Tak?
No tak.
To znaczy dla sędziego środowisko, które zna, w którym żyje, w którym orzeka, którego specyfiką żyje na co dzień.
I to może przeważyć, że lepiej w Polsce, nieważne czy z lepszym, nazwijmy to, rodzicem, z którym powinno raczej według, powiedzmy, psychologów przebywać, tak?
Może tak być, bo to jest środowisko, które jest sędziemu nieznane, tak?
Ma współpracy, rozumiem, jakichś posiedzeń międzynarodowych składów, czy kontaktu przynajmniej między składami sędziowskimi, by jakoś przeanalizować sprawę.
Nie. Takich mechanizmów się nie stosuje, natomiast w ramach systemu Unii Europejskiej, o którym wspomniałam na początku, jest jeszcze instytucja mediatora rodzinnego. I to jest też drugie rozwiązanie, z którego można skorzystać, dlatego że w ogóle w tych relacjach rodzinnych mediacje są czymś takim bardzo pożądanym. Ta rozmowa, wystudzenie emocji, właśnie takich wzajemnych pretensji, które widzimy.
I to robiła pani Natalia Leibman. Czy były sytuacje, że rzeczywiście po prostu dziecko znikało z drugim rodzicem za granicą?
No nie można powiedzieć, że to są sytuacje, no nie wiem, nagminne.
Ale zdarzają się, bo przecież coraz więcej z nas gdzieś tam mieszka za granicą.
Oczywiście, że się zdarzają. Natomiast ja chciałabym też nawiązać do tego, o czym mówiła moja przedmówczyni, że no w tej chwili też prawo polskie zmienia się w taki dosyć istotny sposób. Może przytoczę sprawę związane z adopcjami zagranicznymi, bo jakby troszeczkę porównywalna sytuacja, gdzie no też chodzi o dziecko, tak? O dziecko, które pochodzi z Polski, które urodziło się w Polsce, w jakiś czas przebywało w Polsce. Dzisiaj preferuje się zdecydowanie środowiska rodzin adopcyjnych, które są z Polski, czyli dla polskich dzieci, polskie rodziny, tak?
nielicznych. Bo kultura, bo jest większa rodzina, po prostu,
oczywiście.
Tak? Język.
Czyli no, patrzy się pod kątem no właśnie dziecka.
Dobra dziecka.
Dobra dziecka.
No dobrze, ale mamy taką sytuację, właśnie, o której na przykład mówił pan i użył tego słowa porwanie, tak? No czym tak naprawdę jest porwanie rodzicielskie i co się potem dzieje w takich sytuacjach? Pani doktor Agnieszka Wedel-Domarecka, co to jest porwanie?
To znaczy, instytucja porwania, ona tak naprawdę też w polskim prawie do końca nie istnieje, dlatego że ona dotyczy tylko i wyłącznie tych sytuacji, w których jeden z rodziców...
Nie
ma praw rodzicielskich albo ma je ograniczone.
Bo a jeżeli obydwoje mają, i wyjechał za granicę?
To nie jest w ogóle porwanie.
No ale tak jest określane z drugiej strony często, tak? No ale co wówczas rzeczywiście, jeżeli następuje jakieś odcięcie zupełnie kontaktu?
To znów mechanizm Bruksela 2 albo postępowanie w oparciu o konwencję haską. Tutaj nie mamy innej opcji.
Co bardzo długo trwa, prawda?
Bardzo długo trwa, ale jest też o tyle skuteczne, że w przypadku porwań już takich bezpośrednich, gdy rodzic zabiera dziecko i na przykład wyjeżdża do innego państwa.
I się nie odzywa.
I się nie odzywa.
Nie wie ten drugi rodzic, co w ogóle się stało i gdzie jest to dziecko, tak?
To wówczas te działania ministerstwa, one się skupiają tylko i wyłącznie na przywróceniu poprzedniego stanu faktycznego. Czyli tutaj się nie przeprowadza już żadnych powiedzmy analiz dotyczących tego, czy rzeczywiście temu dziecku było za granicą lepiej, czy też gorzej, tylko po prostu przywracamy stan, z którego dziecko zostało, no, mówiąc tak kolokwialnie, porwane.
Instytucją, która też może być skuteczna w pomaganiu w takich właśnie sytuacjach, jest instytucja Rzecznika Praw Dziecka. Wiem, że też ma wyspecjalizowane służby, które pomagają rodzicom właśnie w sytuacjach, w których...
No tak, ale to wszystko są procedury, pisma, tak? Trzeba zatrudnić prawników. To wszystko bardzo długo trwa, a jak z perspektywy psychologa pani patrzy na taką sytuację, że no ten drugi rodzic, który powiedzmy ma takie same prawa do dziecka, no zabiera jednak to dziecko od drugiego rodzica gdzieś 1000 kilometrów stąd i jeszcze nie odzywa się i nie informuje gdzie.
Znaczy w takich sytuacjach trzeba bardzo
czy
dokładnie...
Czy on popełnia przestępstwo, czy po prostu zachowuje się traumatycznie wobec tej drugiej strony i wobec dziecka też?
Znaczy ja w kwestie prawne nie chciałabym wchodzić, natomiast z moich doświadczeń to jest tak, że trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się konkretnej sytuacji, bo każdy przypadek jest inny. Rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy jeden z rodziców zabiera dziecko wbrew woli drugiego i wtedy jest problem, bo dziecko na przykład nie chciało wyjechać, bo dziecko chciało zostać. Są sytuacje bardzo trudne, ale myślę, że przynajmniej sądy bardzo dokładnie starają się zgłębić problem i podchodzić do tego w taki sposób, żeby dziecko jak najmniej na tej sytuacji ucierpiało.
Sąd, decydując o tym, z kim będzie mieszkało dziecko, czy jaką opiekę przyznać, czy matce, czy ojcu, czy opiekę naprzemienną, posługuje się opiniami psychologów dzisiaj, tak? Ale ta opinia jednak nie jest dla niego wiążąca. Czy jest? Jaka jest dzisiaj już tradycja, czy też wiedza psychologiczna środowiska sędziowskiego w rozstrzyganiu takich spraw?
Znaczy procedura jest taka, że jeżeli sprawa trafia do sądu, to wtedy biegli sądowi otrzymują postanowienie. W postanowieniu są wyszczególnione punkty, które mają być podstawą badania i biegli psycholog, pedagog wykonują badania pod kątem postanowienia to, co zlecił sąd. I wtedy w oparciu o tą opinię plus akta zebrane, plus wszystkie inne dokumenty, które są, wtedy sąd podejmuje decyzję, co dla dziecka będzie najlepsze. Przecież oczywiście przesłuchiwani są jeszcze świadkowie, inne osoby.
No tak, ale czy zazwyczaj jest jakby za tą opinią psychologiczną? Czy zdarza się, że psycholog orzeknie, nie wiem, że powinno być dziecko z mamą, a sąd przyznaje ojcu, czy odwrotnie?
To znaczy, opinia psychologa biegłego, my nie wydajemy decyzji, co ma być. My opisujemy sytuację, piszemy nasze wnioski.
Co będzie lepsze dla dziecka.
Co w naszej ocenie, w konkretnej sytuacji powinno być lepsze dla dziecka. Natomiast ostateczna decyzja w świetle wszystkich dokumentów zebranych należy do sądu.
No właśnie, pani Natalio.
Jeszcze chciałam uzupełnić, bo bardzo fajnie pani zaczęła mówić o tej procedurze sądowej. Jeśli wpływa sprawa do sądu, to dzisiaj chciałabym właśnie tu miałem grosik odnośnie mediacji. Dzisiaj sędzia ma obowiązek poinformowania stron o możliwości podjęcia się procesu mediacyjnego.
Ale zanim, nie ma obowiązku kierowania na mediację, ani na terapię nawet, prawda?
No właśnie, zanim wyda zarządzenia odnośnie badań, najpierw jest próba, że tak powiem, właśnie próba podjęcia się procesu mediacyjnego.
No dobrze, i jeśli już spotkamy się i chcemy, choć to też jest pewnie niełatwe, bo rodzicom się wydaje, każdemu z nich, że wie lepiej, prawda, jak będzie lepiej dla ich dziecka. I jeżeli już siadamy z mediatorem, to w czym on nam może pomóc i jak on to robi?
Zdecydowanie dochodzi najczęściej podczas spotkania mediacyjnego do pierwszych rozmów między stronami, które się zwaśniły, pokłóciły.
Czyli tak naprawdę mediator pozwala i żonie, i mężowi, czy już ex-małżonkom powiedzieć, o co właściwie oni mają do siebie pretensje, jakie potrzeby nie zostały spełnione i jak chcą, żeby ich dziecko było wychowywane, tak?
Jasne. Mediator dba o atmosferę takiego spotkania, o równowagę stron, czyli jedna i druga strona, no jeśli się wypowiada, to mediator pilnuje 10 minut jedna strona, 10 minut druga. Mediator próbuje uzyskać propozycje rozwiązań jednej i drugiej strony, tak? Ale to, co ja często robiłam, z racji być może zajmowanego też stanowiska, czy zatrudnienia, to bardzo często próbowałam rodzicom pokazać perspektywę dziecka, czyli mówiłam jakby włóż kapcie tego dziecka na swoje nogi i spróbuj wyobrazić sobie, jak będziesz się czuł jak to dziecko przy twojej propozycji rozwiązania.
I czasami oni wtedy głęboko otwierają, szeroko otwierają oczy, bo dopiero po raz pierwszy tak są w stanie jakby w tym swoim konflikcie, kryzysie otworzyć oczy i poczuć empatię wobec tego cierpiącego straszliwie dziecka, któremu no tak naprawdę zadaje się pytanie, kogo ty kochasz bardziej, tak? Mamusię czy tatusia, z kim chcesz być?
Czy jeśli opieka naprzemienna, to ty chciałbyś jako osoba dorosła co drugi dzień pakować swój plecak i jechać w inne miejsce? Czy ty jako osoba dorosła chciałbyś zrywać relacje ze swoimi rówieśnikami i jechać w inne miejsce? No bo akurat wtedy przypadnie ten dzień, gdzie jesteś w innym miejscu, w przypadku opieki naprzemiennej, tak? Więc próba pokazania tego, jak się może czuć dziecko no właśnie zwaśnionym, rozwiedzionym rodzicom,
no właśnie, czyli
myślę, że jest bardzo ważne.
Czyli tej opieki naprzemiennej się nie przyznaje, ponieważ jej warunkiem jest porozumienie rodziców, o które jest bardzo trudno, ale także te warunki, nazwijmy to techniczne, czyli rodzice musieliby mieszkać niedaleko siebie, żeby dziecko nie musiało zmieniać przedszkola, szkoły, kolegów, tak? I że muszą się po prostu dogadać na ten temat, że nie będą sobie wzajemnie w tym przeszkadzali. Ale no właśnie, pojawiają się głosy krytyczne wobec takiej opieki naprzemiennej. Pani Arletta Jastrzębska-Kęcik, psycholog z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Czy to jest rzeczywiście najlepsze rozwiązanie, żeby dziecko 2 tygodnie mieszkało na przykład u mamy i 2 tygodnie u taty?
To znaczy, z mojego doświadczenia i rozmów z dziećmi, taki sposób obserwowania opieki nad dzieckiem nie zawsze się spełnia, dlatego że właściwie to wygląda w ten sposób, że to dorosłe osoby jako rodzice spełniają swoje potrzeby, bo chcą mieć dziecko, które bardzo kochają. Natomiast dziecko, tak jak ja słyszę od dzieci, one chodzą raz do mamy, raz do taty, natomiast mówią, że one są zmęczone, bo tak jak każdy chciałby mieć swoje takie centrum życiowe, jedno miejsce, do którego wracają. Taki
swoje
pewien
biurko,
schemat,
swoje biurko, plakaty na tak, ścianie, nawet, na które codziennie może patrzeć przed snem i tak dalej. I tak
nawet
dalej.
Jeżeli u rodziców obu mają tak idealne warunki przygotowane, to mimo wszystko dzieci potrzebują takiego miejsca, gdzie czują się dobrze, bezpiecznie, gdzie są odpocząć, natomiast nigdy nie wykluczają kontaktu z rodzicami. Chcą się spotykać z rodzicami. Ale też jakby druga sprawa, że dzieci chociaż mówią nam w poradni, że one nie chcą, że jest dla nich to trudne, rodzicom o tym nie powiedzą, bo nie chcą sprawiać przykrości. One mówią, że nie powiedzą mamie ani tacie, żeby nie było im przykro. W związku z tym dzieci dalej chodzą do rodziców. Rodzice mają przeświadczenie, że jest wszystko w porządku, a dla dzieci to są jednak silne emocje.
Halo, dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja bym chciał nawiązać do tej rozmowy, która toczy się w
radiu. Tak. Jest pan ojcem?
Tak, jestem ojcem. I właśnie a propos tej opieki naprzemiennej.
Tak.
Proszę pani...
Według pana to jest najlepsze rozwiązanie?
Absolutnie nie.
Nie.
Absolutnie
Czyli
nie,
co bo, zrobić, to... żeby było jak najlepiej dla dziecka, no ale też dla rodziców, z których każdy chciałoby być ze swoim dzieckiem, prawda?
Ja pani mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jaka opieka jest najlepsza. Najlepsza jest opieka taka, tak jak ja miałem do tej pory. Czyli ja biorę dziecko co drugi dzień, co drugi weekend, połowę wakacji, połowę ferii. Ten czas jest tak naprawdę podzielony na pół.
Czyli co kilka dni dziecko zmienia miejsce zamieszkania, tak? Raz z mamą, raz z panem.
Nie zmienia miejsca, po prostu przebywa. Ja po szkole je odbieram i potem zawożę je do domu na wieczór, bądź jeżeli mam taką możliwość, zostawiam u siebie na noc.
Czyli może pan jakby być w tamtym domu, gdzie jest matka dziecka, tak? Razem jesteście. Nie.
Nie, ja ich zabieram do siebie po prostu i odwożę ich do domu, gdzie oni przebywają. Ja teraz pani powiem, dlaczego ja uważam, że to jest najlepsza.
Tak.
Dlatego opieka, dlatego, że w czasie, kiedy ja mam dzieci, ja poświęcam czas tylko i wyłącznie im. Te dzieci korzystają z mojej opieki tak naprawdę najbardziej, jak tylko mogą. Druga rzecz...
I jest to mniej więcej po równo, tak? Jeżeli chodzi o czas spędzania przez państwa, tak? Z dziećmi.
Tak.
Czyli też nie jest pan takim weekendowym tatą, na co narzekają na przykład ojcowie, czy też matki, które są w weekend, że właściwie wtedy jest tylko zabawa, tak? Idziemy na basen, do parku i troszeczkę się z tych funkcji wychowawczych rezygnuje, prawda? Jakiegoś wymagania i znajomości codziennych kłopotów dziecka. Pan, rozumiem, zna to, co się dzieje w szkole.
Ponieważ jak dziecko do mnie przyjeżdża w tygodniu, to ja muszę z nim odrobić lekcje, a muszę spełnić to obowiązki rodzica. Takie normalne, nie tylko zabawa, tylko te, które po prostu rodzice posiadają i muszą realizować. Ale do czego tu zmierzam?
Tak.
Wie pani co, w związku z tym, że ten czas jest tak podzielony na pół, wystąpiłem z wnioskiem do urzędu tutaj miasta o przyznanie mi połowy 500+. Nie ma takiej możliwości, ponieważ tylko i wyłącznie...
To jest kolejny problem, prawda?
Jest...
Bo daje się na gospodarstwo, no właśnie, temu, kto jest z dziećmi, tak?
Jeżeli zamieszkuje.
No właśnie.
Ale z dziećmi ja też jestem połowę czasu. Pani mówi o porównywalnym.
No
ja
właśnie.
Ten czas jest naprawdę porównywalny, bo dzieci są w szkole, moja była żona nie sprawuje nad nimi opieki, sprawuje nad nimi szkoła.
Tego ustawodawca nie przewidział, prawda? Takiej,
no dokładnie
tak. Tak naprawdę takiej najlepszej opcji i rzeczywiście, że oboje państwo, no ale jeżeli jesteście w stanie się na tyle porozumieć, to pewnie też jesteście w stanie się po prostu podzielić, prawda, tą kwotą, która
no
potem jest...
No to akurat niekoniecznie.
A no właśnie, finanse to jest zupełnie inna sprawa. Bardzo panu serdecznie dziękuję za ten telefon. No właśnie, najlepsze rozwiązanie, czyli jakie, pani psycholog?
To znaczy z mojego doświadczenia...
O jakim mówił pan?
Z mojego doświadczenia to jest tak, żeby dziecko miało to jedno centrum u jednego z rodzica, czy u mamy, czy u taty. Natomiast żeby miało możliwość kontaktu z tym drugim rodzicem w taki sposób, że są telefony, że wyjątkowe sytuacje, czyli jeden z rodziców pozwala na to, żeby z dzieckiem się spotkać. Tak jak tutaj pan mówi, że odbiera, czy odrabia lekcje, czy zawozi na jakieś kółko. Żeby ten drugi rodzic uczestniczył w życiu dziecka, na tyle, na ile to jest możliwe i żeby dziecko miało go blisko siebie. Natomiast z doświadczenia wiemy, że to bardzo rzadko się sprawdza, ponieważ często jest tak, że jeden z rodziców próbuje ograniczać ten kontakt, postępuje w sposób często niewłaściwy, wypowiadając negatywne komunikaty na temat drugiego rodzica i tu jakby wchodzimy powolutku
w taki temat... I dziecko jest w kleszczach.
Tak, takiej trochę alienacji albo próby alienacji świadomej bądź nieświadomej. I dziecko potem... pozostaje w takim konflikcie, przeżywa bardzo i do często, jeżeli słyszy negatywne komunikaty na temat drugiego rodzica, zdarza się tak, że do tamtego rodzica nie chce chodzić, ale jakby z tego względu, że nie chce słyszeć złych rzeczy na temat drugiego rodzica, na temat tego, że chce być lojalny wobec rodzica, z którym na przykład mieszka. Także ja myślę, że sytuacja jest ogromnie skomplikowana. To jest tak obszerny temat.
I takie cierpienie fundujemy swoim dzieciom, nie potrafiąc być na tyle dorosłym, żeby się od tego odciąć i nie stawiać w jakiegoś czarnego obrazu tego drugiego kogoś, kto z nami jest w konflikcie przecież, a nie z dzieckiem. A dzieci chcą być lojalne i są totalnie rozbite, tak? Bo chcą być lojalne będąc z jednym rodzicem, a potem wobec tego drugiego. Czyli to jest taka sytuacja wyidealizowana, żebyśmy mogli się tak wymieniać, jak właściwie to wygląda w życiu małżeńskim. Przecież też jest różnie, tak? Raz mama, raz tata odbiera ze szkoły, czasami mamy nie ma, czasami taty nie ma. Można doprowadzić niemalże do takiej sytuacji, no ale to trzeba wyjść poza ten swój egoizm, czy to swoje skrzywdzenie, tak? No bo trudno na przykład nie czuć się skrzywdzonym, będąc, nie wiem, zdradzonym, tak? Czy jeśli cokolwiek innego się działo.
I to właśnie jest bardzo ważny problem, że rodzice próbują jakby karać drugiego rodzica za swoje poniesione krzywdy.
Ja ci zabiorę to dziecko, prawda?
Tak, przez to, że gdzieś tam jakieś warunki nie zostały spełnione, ktoś czuje się, nie wiem, skrzywdzony w związku z tym, jakby odreagowuje to poprzez dziecko. I dziecko staje się takim, brzydko powiem, narzędziem w rękach rodziców. I często pojawiają się u tego dziecka różne problemy, na przykład natury emocjonalnej, somatycznej, problemy w szkole. I to, co mówiłam na początku, rodzice przyprowadzają dziecko do poradni, że proszę popatrzeć, bo tu jest problem z dzieckiem, a tak naprawdę dziecko staje się takim lustrem rodziny.
A problem jest z wami, drodzy państwo, prawda? I to trzeba rodzicom uświadomić.
Po prostu powinna być zmiana postaw rodzicielskich.
A czy to się daje, jeżeli jedna strona, mama, mówi, nie, to ja lepiej wiem, czego to dziecko potrzebuje, ja lepiej wychowuję, a ojciec mówi to samo?
To zależy od rodziców. Są takie przypadki, gdzie rodzice próbują się porozumieć i udaje się to, przynajmniej na jakimś takim poprawnym poziomie, ale są takie sytuacje, że jeden z rodziców jest nieprzejednany i praktycznie dziecko dalej ponosi koszty emocjonalne.
Czyli nawet właśnie gdyby mamy taką stosowaną, naprzemienną opiekę, to nie do końca może to być dobra sytuacja dla dziecka, bo to jego, i to pytanie do pani prawnik, prawo staje się nadrzędne i powinno być nadrzędne, tak? Aczkolwiek no niby wszyscy mamy równe prawa, rodzice też mają, powinni mieć równe prawa do bycia ze swoim dzieckiem, tak? Ale nie.
To znaczy ta zasada dobra dziecka, czy nadrzędnego interesu dziecka.
I to, czym to w ogóle jest, bo to wszędzie się pojawia, a nikt nie wie, nie potrafi zdefiniować tego tak do końca.
I bardzo dobrze, że nikt tego nie definiuje, bo to nie jest pojęcie, które może być zdefiniowane. Ono musi zależeć od kontekstu prawnego, tradycji, kultury, indywidualnej sytuacji. Tutaj żadna formalna definicja by się po prostu nie sprawdziła. Natomiast należy pamiętać, że to jest interes dziecka, który jest nadrzędny, najważniejszy, ale on nigdy nie jest jedyny. Więc to nie jest tylko i wyłącznie tak, że my mamy się skupić tak, żeby...
Znaczy, dbać o dziecko, chodzi? A żeby jeden rodzic cierpiał.
Chodzi mi
tak?
tutaj też o to, prawo. Że najlepszy interes dziecka bardzo trudno jest ocenić w perspektywie czasowej. To znaczy my podejmujemy te decyzje na tu i teraz, co jest dla dziecka najlepsze, ale my tak naprawdę nie weryfikujemy tego w przyszłości, czy to rzeczywiście była optymalna droga.
Dlatego byłam ciekawa właśnie doświadczeń, może jeszcze odbierzemy taki telefon kogoś, kto przeżył to w dzieciństwie, tak? I może teraz ocenić, jak to w tej chwili wygląda. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pani, ja bym chciał tutaj naprostować troszeczkę opinię publiczną, ponieważ wydaje mi się, że jednak tutaj pani psycholog wprowadza błąd odnośnie opieki naprzemiennej społeczeństwo, ponieważ akurat przed sobą mam ekspertyzę Senatu z listopada 2017 dotyczącą tenu wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami, doktor nauk humanistycznych Ewa Milewska z Instytutu Naukowego w Warszawie. I z tej publikacji jednoznacznie wynika, że opieka naprzemienna jest najbardziej korzystną formą opieki nad dziećmi. I pisze, zacytuję, poczucie bezpieczeństwa stwarza rodzic swoim postępowaniem, a nie miejsce. I tutaj na przykładzie chociażby domu dziecka. W domach dziecka sieroty również mają swoje stałe centrum, tak jak powiedziała pani psycholog, swoje jeden pokój, jedne zabawki. Czy te dzieci są szczęśliwe? No proszę mi na to odpowiedzieć. Po drugie, drugi aspekt. Również mówi się o niemożności orzekania opieki naprzemiennej. Chciałem zakomunikować, że 29...
W przypadku braku porozumienia rodziców, prawda?
Również prosiłem o wprowadzanie w opinii publicznej w błąd, ponieważ 29 sierpnia prezydent podpisał 2015 roku, znowelizowano kodeks rodzinny i wyraźnie zniesiono zapis o braku zgodnego porozumienia. To potwierdza w licznych publikacjach Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Proszę sobie przeczytać artykuł 50.
Dziękuję serdecznie. Pytamy o tą panią prawnik. Czy rzeczywiście tak jest?
To znaczy tutaj, tak jak pan wspomniał o tym, można by było orzec, natomiast no z tego, co wynika z orzecznictwa, opieka naprzemienna, warunkiem opieki naprzemiennej, i to też jest postulowane przez europejskie zasady prawa rodzinnego, przez te badania, które były prowadzone w Szwecji właśnie takie bardzo wieloletnie, bo tam od końca lat 90. właśnie bada się dzieci, które były w opiece naprzemiennej, no to raczej trudno by mi było znaleźć sędziego, który byłby na tyle odważny, żeby orzec opiekę naprzemienną w przypadku rodziców, którzy są w bardzo dużym konflikcie.
A to od niego zależy ostatecznie. Ale czy takie było rozporządzenie? Są takie przepisy, które jakby zmuszają?
Jest rzeczywiście nowelizacja, która ten element wprowadza, natomiast ja
czyli
nie
byłoby
sądzę...
to obowiązkiem sędziów?
Nie, to nie jest obowiązkiem sędziów, tylko to jest pewien kontekst, który musi być brany pod uwagę, tak? To znaczy, to nie jest tak, że plan wychowawczy zakłada, my się zgadzamy, no to wtedy sędzia obowiązkowo orzeka, albo rodzice się nie zgadzają, ale jeden z rodziców składa wniosek, wtedy sędzia obowiązkowo orzeka, bo sędzia jest organem niezależnym, niezawisłym i on orzeka według swojego własnego sumienia, doświadczenia i w ten sposób to weryfikuje.
A wracając do Szwecji, w Szwecji po prostu ludzi stać na to, żeby kupić sobie trzeci dom, w którym to dziecko będzie miało to swoje centrum życia i na stałe będzie mieszkało, a to rodzice mają się tam zmieniać, tak? A nie dziecko ma pakować bez przerwy swoje rzeczy i przenosić się z miejsca na miejsce. Ale tak jest, prawda?
Tak, to znaczy to jest jedno z rozwiązań, bo oczywiście też nie musimy, tutaj myśleć o tym, że całe społeczeństwo ma możliwość kupowania tego trzeciego mieszkania.
No, ale u nas
ale to jest wskazywane
nie...
jako pewne rozwiązanie, tak? Czyli rodzice znajdują mieszkanie gdzieś tam mniej więcej w bliskiej odległości od siebie. W tym mieszkaniu przebywa dziecko na stałe, natomiast to rodzice się zmieniają. No ale musimy też mieć świadomość, że to wymaga przebywania w jednym państwie, to wymaga w miarę bliskiego miejsca podejmowania pracy przez rodziców.
A przede wszystkim nie, powiem w cudzysłowie, szczekania na siebie, żebyśmy potrafili być kulturalnymi ludźmi i do tej byłej żony czy do byłego męża po prostu się z nim przywitać, przeprowadzić dziecko i tak dalej. A o to jest często najtrudniej, tak? Rzeczywiście to miejsce, już teraz zwracam się na koniec do pani wiceszefowej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego i do pani psycholog. Jak my to dziecko potraktujemy i czy rzeczywiście jesteśmy w stanie wczuć się w nie na tyle, żeby pomyśleć sobie, co my możemy mu zrobić za krzywdę, kiedy jest w takim rozbiciu?
To znaczy powiem może, że ten konflikt, o który pan wspominał, jest bardzo istotny, chociażby ja podam przykład z doświadczenia. Po spotkaniach z rodzicami poprawili relacje między sobą rodzice i dziecko, na którym spotkaniu powiedziało, proszę panią, takie szczęście dzisiaj mnie spotkało, ponieważ mama z tatą powiedzieli sobie dzień dobry. Dokładnie. Więc myślę, że to jest jakby podsumowanie tej naszej rozmowy, że to dla dziecka nawet taki gest, podanie ręki czy powiedzenie dzień dobry jest bardzo ważne. Nie mówiąc o tym, co wspominałam, że zdarzają się negatywne komunikaty na swój temat. A drugi, jeszcze wróciłabym do tego, który pan powoływał się na artykuł. Oczywiście są różne artykuły, ale też proponuję zajrzeć do kwartalnika sędziowskiego chyba z 2015 roku. Tam jest artykuł pani profesor, chyba czy pani doktor Czeredereckiej z Krakowa, z Instytutu Analiz Sądowych, gdzie też się wypowiada na temat opieki naprzemiennej, na temat alienacji. I myślę, że warto przeczytać różne artykuły i zastanowić się, czy to jest nasza sprawa, czy musimy zadbać jednego dziecka.
Bo to jest nowe, tak? Opinii jest bardzo wiele, a i tak zawsze trzeba spojrzeć jako rodzic przede wszystkim na swoje dziecko.
Ja bardzo dziękuję panu, który jako drugi do nas zadzwonił, że jednak... No, to jest jakby kiełkowanie przykład kiełkującego dogadywania.
Tak, że jest pozyskiwanie wiedzy, jasne. Bo wielu ojców czuje się dyskryminowanych, wyalienowanych właśnie, że nie może się spotkać ze swoimi dziećmi.
Obydwojga rodziców w tym życiu codziennym, a nie być tylko właśnie rodzicem weekendowym
Żeby każdy z nich wiedziało, jaki kolor lubi dziecko, jak ma na imię jego przyjaciel, prawda?
Za ten telefon, bo to jest, myślę... działanie w dobrą stronę i jeden przykład, który myślę, że będzie budował kolejne przykłady, gdzie rodzice mogą się dogadać.
I niech próbują i niech korzystają z takich możliwości, które daje dzisiaj prawo, prawda, żeby to nie była jakaś bardzo sucha i bardzo trudna dla nas decyzja sądu, tylko spróbujmy się ze sobą po prostu porozumieć, żebyśmy umieli dostrzec to, co jest najważniejsze, czyli żeby dziecko kochało, czuło się bez względu na to, czy jesteśmy ze sobą, czy nie, kochane i zarówno przez mamę, jak i przez tatę. Nasz czas dobiega końca. Bardzo panią dziękuję i za spotkanie i państwu za telefony. Moimi gośćmi były zastępca dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy, pani Natalia Leibman, pani doktor Agnieszka Wedeł-Domaracka, prawnik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i psycholog z poradni pedagogiczno-psychologicznej nr 2 w Bydgoszczy, Arletta Jastrzębska-Kęcik. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.